Umiłowani, najpierw trzeba się nam pochylić nad Bożym Słowem. A w tym dzisiejszym Słowie Bożym widzimy Piotra, którego moc Ducha, zaczerpnięta od Bożego Ducha, sprawiała, że wszyscy, którzy przy nim się znaleźli, jeśli z wiarą prosili Jezusa o łaskę, także o łaskę zdrowia, przy wsparciu modlitewnym Piotra tę łaskę otrzymywali. Jakiej wiary potrzeba człowiekowi, jakiej wiary potrzeba kapłanowi, biskupowi, apostołowi, aby się takie cuda mogły dziać, jakie się działy przy Piotrze. Ale się działy te cuda. Był to czas wielkiej łaski. Jednocześnie trzeba słyszeć w tym tekście biblijnym, jak się uczniowie Chrystusa gromadzili na modlitwie, na miejscu świątynnym. Jak ta modlitwa sprawiała, że rozszerzała się liczba uczniów Chrystusa. Jak ta modlitwa ich na miejscu świątynnym sprawiała, że wszyscy ich rozpoznawali i otaczali szacunkiem. Oni sobie wtedy umieli wymodlić ten dar jedności z Bogiem i ten dar mocy Ducha. A jednocześnie umieli wymodlić światu ówczesnemu, Jerozolimie ówczesnej, ten szczególny przywilej, znak Bożej łaski. To Piotr. A w drugim czytaniu patrzymy na Jana. Kolejny apostoł, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, ten umiłowany uczeń, który był pod krzyżem, w którego osobie Jezus Chrystus wszystkich nas zawierzył Maryi i w którego osobie wszystkim nam Maryję dał za matkę, który stał pod krzyżem i w ten sposób dotykał źródła miłosierdzia, wielki mistyk, wpatrzony w niebo, żyjący niebem, medytujący o sprawach nieba pośrodku ziemskich codzienności. I usłyszał głos: patrz i zapisz to wszystko i poślij to kościołom, aby już teraz wiedziały, na co się mają przygotować, jakie zadania będą musiały w przyszłości podjąć, jakie próby pokonać i ile im mocy duchowej będzie trzeba. I wreszcie Ewangelia Święta, a w niej Jezus Chrystus, dający władzę odpuszczania grzechów. Władzę, a więc kompetencję rozstrzygania w Duchu Świętym o treści ludzkiego serca. Jeśli rozpoznacie szczerość człowieczego serca i szczerą chęć życia z Bogiem i podążania z Bogiem i odpuścicie im grzechy, są im odpuszczone. Jeżeli rozeznacie, że jest to serce pokrętne, które tylko próbuje od Pana Boga coś uzyskać w zamian od siebie miłości, zawierzenia, poddania się Bożej woli nie dając i którym wtedy zatrzymacie ich grzechy, są im zatrzymane. Tu chodzi o tajemnicę człowieczego serca, które albo się otwiera na Boga, albo udaje, że się otwiera, albo wręcz oficjalnie pozostaje zamknięte. Jakby komentarzem szczególnym do tych słów pozostaje sam Tomasz, też apostoł. Nie było go za pierwszym razem, gdy Jezus zmartwychwstały przyszedł, gdy stanął pomiędzy uczniami, gdy z nimi rozmawiał, spożywał posiłek. Można sobie tylko wyobrazić, z jaką pasją, z jakimi wypiekami na twarzy opowiadali mu inni towarzysze, apostołowie: był Jezus, On żyje, nie wierzę, to niemożliwe. Był, rozmawialiśmy, spożywał posiłek. Nie wierzę, przecież to niemożliwe. I bezradni stanęli apostołowie. I wszyscy mogli Tomaszowi zaświadczyć, że widzieli Jezusa, że z Nim rozmawiali, że On był żywy pośrodku nich. A On mówił, nie wierzę. I postawił warunek, bardzo wysoki. Myślę nawet, że wydawało mu się wtedy, że niemożliwy do spełnienia warunek i że on będzie triumfował wobec swoich współtowarzyszy apostołów, jeśli palca mego nie włożę w miejsce gwoździ i ręki mojej do boku jego, nie uwierzy. I co z takim zrobić? Nie uwierzy. Stanął Jezus. Tomaszu, chodź. To wyciągnij teraz swój palec. Patrz, tu jest moja ręka. To wyciągnij teraz twoją rękę. Patrz, tu jest mój bok. Włóż. I nie bądź niedowiarkiem. Nie kombinuj zbyt wiele. Nie stawiaj za wielu pytań. Nie szukaj różnych wymówek. Nie próbuj udowadniać, że ty jesteś mądrzejszy czy lepszy. Nie bądź niedowiarkiem, półwierzącym, bądź wierzącym. Tak się zastanawiałem, co się działo w sercu Tomasza, gdy padł przed Jezusem, mówiąc: Pan mój i Bóg mój. Ale jestem głęboko wewnętrznie przekonany, że on te słowa powiedział z ulgą, że wreszcie mógł te wszystkie wątpliwości, te swoje kombinacje odłożyć do boku, odrzucić, zapomnieć o nich i wreszcie, że się odważył zawierzyć, postawić na Jezusa. To wymagało jego aktu woli, jego wyboru, jego odwagi, jego ryzyka, z jaką ulgą on powiedział: Pan mój i Bóg mój. I teraz, Panie mój, ty już decyduj o sprawach mojego życia. I Kościół idzie, bogaty tym słowem poprzez wieki, i niesie to słowo przez pokolenia, i głosi to samo słowo wszystkim narodom w kolejnych epokach, w kolejnych kulturach, w kolejnych sytuacjach. Głosi wciąż to samo słowo. Kościół i ludzie Kościoła, raz słabsi, raz mocniejsi, głoszą to słowo światu, który jest raz bardziej otwarty na Boże sprawy, a raz, jak Tomasz mówi, nie wierzę. I to samo słowo Kościół niesie ciągle, nieustannie. Ale jest coś. W tym czasie, który się od XX wieku szczególnie nasilił, że Jezus mnoży pewne znaki. Lata 20 i 30. Siostrze Faustynie Kowalskiej, prostej, bardzo prostej siostrze zakonnej, nie prostackiej, siostrze prostego serca, czytelnej, która mówiła tak, tak, nie, nie, jak modlitwa i praca, to modlitwa i praca, jak ubóstwo, to ubóstwo, posłuszeństwo, to posłuszeństwo. Jej zaczął Jezus mówić o tajemnicy Jego miłosierdzia. Jestem królem miłosierdzia. I ten dar miłosierdzia zachowałem na czasy ostatnie. Mów o tym, przekaż im to wszystkim, bo to jest szansa dla nich. To nie jest dla ciebie. Mów o tym, że chcę być miłosierny. A cóż to znaczy? Różne już są komentarze. Myślę, że nie tylko setki, ale i tysiące tekstów można byłoby znaleźć, w których tajemnica Bożego miłosierdzia i Jezusa miłosiernego i tego kultu miłosierdzia Bożego byłaby omawiana i przedstawiana i proponowana. Jest to szansa dla tych, którzy pomimo iż wiedzą, kim jest Jezus, pomimo że znają Jezusa, powtarzają jak Tomasz: nie wierzę. Cóż możemy im dzisiaj dać? Musiałby chyba Jezus przyjść i stanąć przed nimi. To pewnie też by go jeszcze sprawdzali, czy to naprawdę Ty, Panie Jezu. Miłosierdzie to jest ta szansa, żeby jednak się zwrócić do Jezusa i powtórzyć za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój, uwolnij mnie, Panie, od moich problemów, wątpliwości, od tego chaosu, który jest we mnie, zdejmij to ze mnie, pozwól mi po prostu uwierzyć. Jan Paweł II, zafascynowany siostrą Faustyną i jej zapiskami, zaczął przekonywać na nowo Kościół i w Polsce, i w świecie o prawdzie tej wizji, o prawdzie tej szansy duchowej i duszpasterskiej. Opatrzność Boża sprawiła, że to właśnie on jako metropolita krakowski rozpoczął te działania w stolicy apostolskiej, a jako Jan Paweł II zwieńczał te działania i zatwierdzał tekst dzienniczka i zatwierdzał święto Bożego Miłosierdzia, to dzisiejsze święto, i nadawał je Kościołowi. Ja jeszcze pamiętam lata, księdzem byłem, gdy pytania kierowane oficjalnie do biskupów, czy można mówić o tym święcie, były traktowane milcząco. Poczekajmy, niech się Kościół wypowie. A byli już wtedy odważni księża, którzy niejako na swoje ryzyko już odprawiali od Wielkiego Piątku nowennę do Bożego Miłosierdzia i święto Miłosierdzia w swoich parafiach ludziom ogłaszali. I w pewnym momencie ta decyzja Ojca Świętego, stolicy apostolskiej, jakby lawinę uruchomiła. I rozpoczął się wielki rozwój tego spotkania człowieka z Bogiem w tajemnicy miłosierdzia. Ja widzę Jana Pawła II także w czasie konsekracji Kościoła, Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Ładziewnikach. Sił już prawie nie miał. To już była końcówka jego posługiwania. Z jaką pasją, z jakim żarem, choć słabym głosem, zachrypłym już, mówił wtedy na siedząco z wózka już prawie inwalidzkiego, mówił o tajemnicy Bożego Miłosierdzia i ustanawiał to sanktuarium światowe i konsekrował ten ołtarz i tę nową świątynię i jeszcze raz światu przypominał, jak wielka to jest szansa. I tak naprawdę nie było to dziwne, że zakończenie pontyfikatu Jana Pawła II przypadło na początek tego święta, na sobotni wieczór w Wigilię Święta Miłosierdzia. Jakoś nas to nie dziwiło, bo tak żył tym miłosierdziem, tak chciał dać to miłosierdzie światu, że poprzez jego śmierć jakby sam Bóg zechciał coś dodatkowo jeszcze ukazać, podkreślić, wzmocnić w swoim przekazie odwiecznym, w tym, co opatrzność Boża mówi do człowieka, aby świat, patrząc na tę śmierć Ojca Świętego, na to odchodzenie, jeszcze raz się uchwycił i związał z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. I rozumieliśmy też, że była to wtedy pierwsza sobota kwietnia i że to jest tajemnica fatimska, orędzia fatimskiego. Bo przecież był to pontyfikat Fatimy i papież fatimski, maryjny. A jednocześnie ta Fatima tak się dziwnie splotła z tym czasem nowej szansy, którą w tajemnicy miłosierdzia Bóg przed światem otwierał, a Maryja jakby zachęcała. Pokutujcie, odmawiajcie różaniec i przede wszystkim módlcie się za grzeszników, ratujcie dusze grzeszników, bo tak wiele ludzi grzesznych idzie na potępienie. Ratujcie te dusze, módlcie się za nich i pokuty podejmujcie. Wydawało się, że to są te dwa jakby tematy wpisane w koniec pontyfikatu. Ten dzień 2 kwietnia mniej nam brzmiał. Zabrzmiał nam w pewnym momencie o wiele silniej. Także ten kalendarzowy aspekt śmierci Ojca Świętego, gdy sobie uświadomiliśmy, że nie chodziło o dzień 2 kwietnia, ale o dzień wcześniejszy. O 1,5 tygodnia wcześniej, czy ponad tydzień wcześniej. Wielki Piątek, który pamiętamy, Ojciec Święty z krzyżem w kaplicy prywatnej, przytulony do krzyża, adoruje Chrystusa. Wtedy nie zauważyliśmy, że to był dzień 25 marca, dzień zwiastowania, dzień wcielenia Syna Bożego, dzień, gdy Maryja powiedziała: niech mi się stanie, dzień rozpoczęcia dzieła zbawczego. Zbiegło się początek i koniec w tych dłoniach Jana Pawła II, maryjnego papieża, który się do krzyża przytulał, powtarzając totus tuus przez Maryję. Pan Bóg potrafi mówić poprzez sytuacje pozornie przypadkowe, które jednak, gdy się w pewnym szerszym spektrum zobaczy i spróbuje wyinterpretować, to one zaczynają nie tylko szeptać, ale mówić, a nawet krzyczeć zaczynają. Trzeba tylko Boga wtedy pytać, cóż to może oznaczać. Bo ten pontyfikat, doprowadzony do święta miłosierdzia, miał za zadanie zwrócić oczy świata na Boga, na Jego dobroć, na to, że On czeka na każdego, na grzesznika też, na tego wątpiącego też i na tego, który zlekceważył Boga i zapomniał o Bogu i nie chce o Nim słyszeć, też na każdego czeka. To był pontyfikat wielkiej nadziei, również dlatego, że Jan Paweł II rozumiał czas, w którym posługiwał. On doświadczył tego czasu. On widział problemy i napięcia duchowe we świecie. On rozmawiał z najważniejszymi ludźmi świata, z prezydentami i premierami. On im w prywatnych rozmowach też przekazywał prośbę: bądźcie otwarci na prawdę o Bogu i o człowieku. Uczcijcie Boga i szanujcie człowieka. Szanujcie tajemnicę godności człowieczej. Szanujcie tajemnicę życia człowieczego. To są ważne sprawy, a nawet najważniejsze sprawy, nawet ważniejsze niż gospodarka, niż wielkie polityczne, jakieś umowy, alianse, przymierza. Na to uwagę zwróćcie, prosił ich o to i w prywatnych rozmowach i mówił im to oficjalnie, jak kiedyś Jezus Chrystus, który powiedział: ja jawnie nauczałem i wszystko wiecie, co mówiłem. Mówiłem publicznie, taki Jan Paweł II, publicznie i głośno mówił to, co również potem powtarzał i w tych prywatnych spotkaniach. Szansa światu współczesnemu była dawana na nowo. Zaledwie 5 lat. Pamiętamy tamte chwile sprzed 5 lat, wyciszenie, pełne świątynie, tysiące, dziesiątki tysięcy lampek, modlitwa, łzy w oczach, kolana zgięte, różańce w dłoniach, portrety, obrazy Ojca Świętego i pytanie, które ściskało: co dalej? I jakiś lęk jakby w sercu: co my dalej zrobimy? Kto nam powie? Kto nam wskaże? Kto nas poprowadzi? Kto nas wesprze? Kto się za nami ujmie w razie czego? W jednej z rozmów, gdy te wspomnienia były prowadzone, ktoś powiedział na pytanie, jaka to była tajemnica, że tyle ludzi poszło do kościoła wtedy i to takich, którzy latami nie chodzili. Ktoś mówi ze spokojem, bo poczuli trochę strachu chyba. Stracili jakieś oparcie, poczucie bezpieczeństwa. Jakiś gwarant umknął, zostali sami, szukają innego oparcia, pewnego, które się nie kończy i dlatego trafili do Boga. To jest wyznanie wiary, dlatego padli na kolana, bo przed Bogiem są zabezpieczeni i będą zabezpieczeni. Zaledwie 5 lat. Ileż to razy ja też słyszałem w ciągu tych 5 lat. I co nam zostało z tamtej chwili? Co nam zostało w świątyniach? I sam też odpowiadałem nieco uspokajająco, ważniejsze, co zostało w sercach. I jeszcze ważniejsze, co zostało w życiu. Czy pamiętamy o tych zasadach czytelnych, ewangelicznych, o których Jan Paweł II mówił, jak powinno wyglądać życie osobiste człowieka i życie małżeńskie, i życie rodzinne, i życie społeczne, i życie kulturalne, i naukowe, i gospodarcze. Ważniejsze, żeby to żyło. Ale okazało się, że 5 lat dało już też nie jeden dowód, że jeszcze wspomnienie o Janie Pawle II nieco zatrzymuje, ale już też irytuje. No dokąd o nim mówić? Trzeba iść do przodu. Życie ma inne dzisiaj potrzeby, inną dynamikę, ma inne tematy, inne...